radiowo-naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, specjalistka w dziedzinie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej z Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynatorka Centrum Chorób Piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, ekspertka Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ESMO w zakresie leczenia raka piersi. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, dzień dobry państwu.
Październik to jest miesiąc świadomości raka piersi. My się tak już tradycyjnie co roku z panią profesor spotykamy w tym miesiącu, żeby porozmawiać o profilaktyce, o nowościach w leczeniu raka piersi. Zaczynamy właściwie zawsze co roku od tego samego, że lekarze apelują do pacjentek, do kobiet, żeby się zgłaszały na badania profilaktyczne, głównie na mamografię. No i mamy takie dane, że 30% kobiet, czyli co trzecia właściwie się zgłasza. Powinny się zgłaszać wszystkie między 45 a 74 rokiem życia, prawda? Tak to jest.
Tak, to znaczy oczywiście 100% nigdy nie uzyskamy z różnych przyczyn, chociażby z tego powodu, że część kobiet po leczeniu nie posiada piersi, w związku z tym nigdy nie będziemy dążyć do 100%, ale w krajach skandynawskich jest to ponad 90%. I wtedy rzeczywiście można uznać, że to społeczeństwo się bada. U nas pewnie te odsetki są troszeczkę wyższe w rzeczywistości, ponieważ część kobiet bada się jak gdyby poza tym systemem. My mówimy tutaj o zgłaszalności na mamografie przesiewowe finansowane z budżetu państwa, ale dalej te odsetki są zdecydowanie niewystarczające i to jest bardzo duża wiadomość, ponieważ ja to powtarzam do znudzenia, ale to jest taka bardzo prosta prawda, że jeżeli już tego raka się ma mieć, to lepiej jest mieć mniej raka niż więcej raka. A realia na temat raka piersi są takie, że bardzo trudno uniknąć zachorowania, ponieważ nie ma jakichś takich jednoznacznych czynników ryzyka, które by w bardzo znaczący sposób obniżały ryzyko zachorowania. Jest to najczęstszy nowotwór, biorąc pod uwagę całą populację, łącznie z mężczyznami. Oczywiście u mężczyzn jest bardzo rzadki, ale dalej najwięcej zachorowań na nowotwory na świecie to są raki piersi. I to wszystko przekłada się na fakt, że prawdopodobieństwo, że ten rak spotka mnie, jest naprawdę niezaniedbywalne. Niewiele z tym możemy zrobić. Oczywiście możemy trochę zmienić styl życia. Są różnego rodzaju metody, które zmiany stylu życia, które mogą wpłynąć na obniżenie tego ryzyka, ale to są małe wartości. Może z wyjątkiem pacjentek z grup bardzo wysokiego ryzyka, gdzie wykonuje się zabiegi profilaktyczne obniżające ryzyko, ale w przeciętnej populacji dużo na ten temat nie możemy zrobić. Ale to, co możemy zrobić, to jest wcześniej ten nowotwór wykryć i zamiast mieć konieczność leczenia bardzo agresywnego, z okaleczającym zabiegiem operacyjnym, z agresywną chemioterapią, z dużym ryzykiem niepowodzenia tego leczenia, możemy mieć wykryty nowotwór, który ma 5 mm, i które naprawdę przejdzie jako bardzo prawie niezauważalny epizod w życiu, z niewielkim zabiegiem operacyjnym, z kilkudniową radioterapią i z przyjmowaniem tabletek, z bardzo niewielkim wpływem na naszą jakość życia. I o to apeluję. Badajmy się, dlatego że wczesne wykrycie zdecydowanie poprawia naszą sytuację.
Może pani profesor, to jest trochę też tak, że ten problem, dlaczego kobiety się nie zgłaszają w odpowiedniej liczbie, tak żeby można było rzeczywiście pomagać im na wczesnym etapie, polega na tym, że nikt nie zbadał, dlaczego się właśnie nie zgłaszają. Może to jest, nie wiem, za daleko trzeba jechać, albo jest problem z umówieniem się. Jak to dzisiaj wygląda w systemie, w którym pani też jest, że tak powiem, uczestniczką jako lekarz?
Ja myślę, że nie ma jednej przyczyny, dlaczego kobiety się nie zgłaszają. Myślę, że jedną z przyczyn jest to, że jest to gdzieś nisko na liście priorytetów i w naszym coraz szybszym, coraz bardziej takim zagonionym życiu po prostu nie starcza na to czasu i takiej przestrzeni intelektualnej.
To się tak odkłada, tak?
Się odkłada, tak. Jutro to nie jest najważniejsze. Teraz muszę z dzieckiem iść do psychologa, teraz muszę załatwić kredyt, teraz to, teraz tamto i ta mamografia gdzieś tam się odsuwa na wieczne nigdy. Kobiety generalnie bardziej się oddają rodzinie niż dbają o siebie, także ich zdrowie jest często niestety na ostatnim miejscu.
A może teraz to powinno się zrobić tak, że to badanie jest obowiązkowe, na przykład nie wiem, jak się pracuje, to trzeba pójść od czasu do czasu, raz na dwa lata.
Uważam, że powinno się ludzi motywować i to powinna być, mówiąc kolokwialnie, metoda bata i marchewki. To znaczy, jeżeli ktoś się regularnie bada, jeżeli wykonuje zalecenia dotyczące między innymi szczepień, w to bym nie chciała wchodzić, ale wszelkie te zalecenia prozdrowotne, nie pali, nie nadużywa alkoholu, powinien mieć niższe składki zdrowotne. Ja nie jestem za tym, żeby kogokolwiek do czegokolwiek zmuszać, ale motywować. W momencie, jeżeli ktoś nie chce wykonywać mammografii, proszę bardzo, jego sprawa.
Były takie pomysły, że jak ktoś nie robi badań profilaktycznych, to ma później za leczenie płacić, na przykład pojawiały
tak,
się.
Tak, to znaczy to jest chyba nierealne, ponieważ to leczenie jest zbyt drogie, ale na pewno można podwyższyć składkę zdrowotną, tak? Żeby, jak gdyby podstawą do obniżenia składki mogłoby być wykazanie się, że została wykonana mammografia, cytologia w kierunku raka szyjki macicy.
U mężczyzn chociażby badanie w kierunku nowotworów prostaty,
tak,
PSA.
To wszystko, tak, to jest wszystko oczywiście do ustalenia, ale ogólnie rzecz biorąc można zrobić taką checklistę, gdzie za każdy jak gdyby zdobyty punkt jest jakiś tam odsetek, ułamek tej składki zdrowotnej niższy i można sobie te punkty zbierać, bo oczywiście nie wszyscy, nie wszystko mogą wykonywać z różnych przyczyn.
Tylko ile pieniędzy w systemie wtedy zostanie dla tych, którzy się...
No nie... jeżeli to leczenie będzie tańsze, to sumarycznie, ja myślę, że ja oczywiście nie jestem ekonomistą, ale myślę, że to się przełoży na oszczędności, chociaż oczywiście te oszczędności no pewnie będą trochę odroczone w czasie, ale tutaj jest kazus profilaktycznych amputacji piersi w przypadku nosicielstwa mutacji wysokiego ryzyka. Przez wiele lat była na ten temat batalia. Budżet nie chciał tego finansować, mimo że tutaj był tylko koszt leczenia operacyjnego. Jeżeli kobieta rozwija raka, to jest to koszt leczenia operacyjnego, chemioterapii,
czasami nie jednej,
radioterapii, tak zwanej absentyzmu, prezentyzmu w pracy, czyli tych kosztów pośrednich. Te koszty są o wiele wyższe, ale one mogą być nie w tym roku, tylko za kilka lat, kiedy to zachorowanie się wydarzy. Więc ten wpływ na budżet jest jak gdyby odroczony, ale sumarycznie to się przekłada na oszczędności. Dlatego takie rzeczy warto robić, już nie mówiąc o korzyści społecznej z tego. Także no po raz kolejny apeluję, badajmy się, ułatwiajmy dostęp. Ten dostęp jest, ale te procedury nie zawsze są łatwe. Myślę, że tutaj jest bardzo duża rola lekarzy rodzinnych, którzy też powinni przypominać kobietom o konieczności badania się,
bardziej
motywować się.
Zaangażować może w,
tak,
prawda,
pomagać w rejestracji. Często kobiety nie wiedzą, gdzie pójść. Kiedy one do nas trafiają, to one tak naprawdę były gdzieś zagubione w tym systemie. Często przez wiele miesięcy nie umiały się do tego systemu dostać, mimo że teoretycznie jest on otwarty dla wszystkich.
I chciały
ale szczególnie
badanie, tak?
Kobiety z takich środowisk bardziej wykluczonych i komunikacyjnie, i informacyjnie często nie umieją po prostu trafić, także to też trzeba pomóc. Kolejnym aspektem jest na pewno lęk, że kobiety się boją, że ten rak zostanie wykryty i wolą nie wiedzieć. I to jest takie zjawisko psychologiczne, które dotyczy no, wielu problemów, że te problemy, to jest takie chowanie głowy w piasek, odsuwamy te problemy od siebie, oczywiście one przez to nie znikną. Także to na pewno jest złożone z wielu czynników, ale no, musimy pracować nad tym, żeby pomagać w każdym z tych aspektów i sumarycznie prowadzić do tej wyższej zgłaszalności i wcześniejszego wykrywania nowotworów, między innymi raka piersi.
A rację mają te panie, które myślą, że jak nikt w rodzinie nie chorował, właściwie to sprawa ich nie dotyczy. Co pani profesor im powie?
No, że niestety nie. Są takie badania zresztą ze środowiska gdańskiego, które wykazują, że połowa nosicielek mutacji wysokiego ryzyka, czyli mutacji typu BRCA1, BRCA2, nie ma obciążonego wywiadu rodzinnego. W sytuacji, kiedy rodziny są dosyć małe, kiedy jest niewiele rodzeństwa, geny wysokiego ryzyka mogą być przekazywane po linii męskiej i wtedy się nie ujawniać, ponieważ to ryzyko zachorowania u mężczyzn oczywiście jest, ale ono jest bardzo niskie. I jeżeli ojciec, dziadek byli nosicielami genu, kto wie, na co zmarła nasza prababcia tak dokładnie, to po prostu możemy nie wiedzieć o tym, że rodzina jest obciążona. A poza tym większość zachorowań to są zachorowania sporadyczne, których przyczyn tak naprawdę do końca nie znamy, które no, są pewnie troszeczkę kwestią przypadku. Tak jak powiedziałam, jest to najczęstszy nowotwór. Uwarunkowania rodzinne to jest tylko koło połowa przypadków. Druga połowa to są te właśnie przypadki, gdzie w rodzinach nie ma obciążenia, a mimo wszystko nowotwory występują. W związku z tym znowu ponowny apel, badajmy się.
Pani profesor, kiedy okazuje się jednak, że jest rak, czyli były zrobione tak, te badania profilaktyczne, to pacjentka powinna przynajmniej trafić na konsylium.
Tak.
które będzie decydowało, jak ją leczyć. Dzisiaj chyba to właściwie już staje się coraz bardziej powszechne, że zwłaszcza w dużych ośrodkach zajmujących się leczeniem raka piersi takie konsylia się zbierają. Jakie trzy pytania powinna zadać pacjentka zespołowi na konsylium, jeśli jest obecna w czasie tego zebrania, tego spotkania, aby zrozumieć, co się będzie z nią działo, jaki jest jej plan leczenia, rokowania, o co mają kobiety pytać?
Ja myślę, że powinny pytać o wszystko, co budzi ich wątpliwości. Generalnie mamy problem z poświęceniem.
Mają prawo,
oczywiście. I staramy się odpowiadać na wszystkie pytania, chociaż czasami to nie jest łatwe. Oczywiście mamy ograniczone możliwości czasowe. Lekarzy, onkologów jest za mało, personelu pomocniczego jest za mało. W związku z tym nie jesteśmy w stanie pewno poświęcić tym naszym chorym tyle czasu, ile czasami by od nas oczekiwali. Ale to jest bardzo ważne, by z chorymi rozmawiać. I jest to w pewnym sensie inwestycja również z naszej strony, ponieważ chorzy, dobrze poinformowani, lepiej współpracują. Z nimi się łatwiej pracuje, ponieważ oni rozumieją, dlaczego się robi pewne rzeczy i bardziej akceptują. To nie jest na zasadzie, że im się mówi, że mają to zrobić i oni nie wiedzą dlaczego i często to budzi jakieś poczucie buntu, niezrozumienia, niechęci.
Zaczynają szukać w internecie odpowiedzi na te pytania i nie zawsze trafiają
warto,
na wiarygodne
warto rozmawiać, ponieważ jak mówię, to poza samym zaspokojeniem ich potrzeb informacyjnych również jest dla nas korzystne, ponieważ ci chorzy po prostu lepiej się z nimi współpracuje z obopólną korzyścią. O co pytać? O to, jak ma to leczenie wyglądać. Również o takie wszystkie szczegóły techniczne, logistyczne, ile czasu, jak się przygotować. Przy czym nie wszystkie informacje muszą być udzielane przez lekarzy. Od tego są pielęgniarki, od tego są psychologowie, od tego są koordynatorzy, wiele innych zawodów medycznych i okołomedycznych. Ale ta informacja musi być kompleksowa. Oczywiście rokowanie jest ważne, przy czym potrzeby pacjentów na ten temat są różne. Są tacy, którzy chcą wiedzieć bardzo dokładnie, a są tacy, którzy nie chcą znać szczegółów i
trzeba to uszanować,
pozawerbalnie przekazują nam często tą informację, że oni nie chcą znać szczegółów i to też trzeba uszanować. Myślę, że trzeba pytać o opcje. Czy to, co jest proponowane, to jest jedyna opcja? Czy są jakieś inne możliwości i jeżeli są, to dlaczego ta konkretna jest tą, która jest proponowana? Dlaczego my uważamy, że ta opcja jest najlepsza? Bo jeżeli ją proponujemy, no to oznacza, że uważamy, że ta opcja jest najlepsza, ale na przykład sekwencja leczenia w wielu sytuacjach jest tak, że można zacząć leczenie od chirurgii, później leczenie systemowe lub
czyli
od leczenia systemowego, chemioterapię, leczenie celowane, hormonoterapię lub zacząć od leczenia systemowego i następnie chirurgia. I my coraz częściej zaczynamy leczenie od leczenia systemowego. To ma szereg zalet. Między innymi możemy ocenić, jak ten GUS odpowiada na leczenie.
Czyli pacjentka najpierw dostaje leki, a potem dopiero ma
operację.
A potem
jest zabieg. Możemy zmniejszyć GUS, co prowadzi do zmniejszenia rozległości zabiegu operacyjnego, ale klasycznie myślenie jest takie, że najpierw chirurgia, że trzeba to wyrzucić. I dlatego trzeba wytłumaczyć, że to, co proponujemy, ma określone zalety i te zalety przeważają nad wadami, no bo wszystko ma swoje wady i zalety oczywiście. Tutaj też jest taki paradoks, którego pacjentki często nie rozumieją, który staramy się tłumaczyć, że amputacja piersi nie poprawia rokowania wtedy, kiedy możliwe jest leczenie oszczędzające. Amputacja piersi jest złem koniecznym. Przy najpiękniejszych technikach rekonstrukcyjnych to wiąże się z dużo wyższym ryzykiem, amputacja wiąże się z dużo wyższym ryzykiem powikłań okołooperacyjnych, generalnie z gorszym efektem kosmetycznym w porównaniu do drugiej piersi, z gorszym efektem funkcjonalnym, z gorszym odczuwaniem, zaburzeniami czucia.
Nawet ta taka z rekonstrukcją jednoczasową?
Tak, nawet ta z rekonstrukcją jednoczasową. Większość pacjentek ma zaburzenia czucia w obrębie skóry piersi po rekonstrukcji i to jest ważne dla jakości seksu na przykład. Ponadto długoterminowo są dane z badań, gdzie był losowy przydział pomiędzy amputacją i leczeniem oszczędzającym. Długoterminowo przeżycia są nieznacznie lepsze dla leczenia oszczędzającego. To się wydaje paradoksalne, ponieważ wydaje się, że jak się wyrzuci, powinno być lepiej, jak jest pierś, tam może ten nowotwór wrócić, ale Być może z powodu zastosowania radioterapii u wszystkich chorych po leczeniu oszczędzającym, być może z tego powodu, że zabieg operacyjny w przypadku leczenia oszczędzającego jest zdecydowanie mniejszy, jest mniejszy wpływ na układ odpornościowy. Trudno powiedzieć, ale odległe wyniki pokazują jednoznacznie. Pacjentki po zabiegach oszczędzających mają trochę większe szanse na przeżycie i wyleczenie raka piersi.
Teraz w 2025 roku do leczenia weszło kilka takich nowych, zaawansowanych leków.
Tak.
Które z nich dają największe, czy w ogóle dają takie jakieś większe nadzieje, szanse na to, żeby realnie przedłużyć życie polskim pacjentkom chorym na raka piersi?
Ja przede wszystkim chciałam podkreślić, że w tej chwili sytuacja refundacyjna w odniesieniu do leków onkologicznych w raku piersi jest bardzo dobra. Prawdopodobnie lepsza niż w większości krajów Europy, włączając to kraje takiej tak zwanej Europy Zachodniej. Także naprawdę bardzo wiele leków jest refundowanych. Wiąże się to z dużą ilością biurokracji dla nas, ale z punktu widzenia pacjentów te leki są dostępne. I myślę, że to, co jest ważne, to jest to, że w tym roku, gdyby w dwóch turach pojawiły się leki, które poprawiają rokowanie w tej największej grupie chorych na wczesnego raka piersi, to jest na raki tak zwane luminalne, czyli z ekspresją receptora estrogenowego, bez nadekspresji HER2. To jest mniej więcej 2/3 raków piersi i mimo, że one są uważane za mniej agresywne, to rzeczywiście mają przebieg bardziej powolny, nawroty występują później. W przypadku tych agresywnych typów raka nawroty występują w ciągu pierwszych 3-4 lat. Tutaj mówimy o nawrotach po wielu, nawet kilkunastu, czasami nawet kilkudziesięciu latach. Tym niemniej te nawroty niestety są. I dotyczą naprawdę istotnego odsetka chorych. I tutaj od wielu lat nie wydarzyło się nic nowego. A też jest bardzo ważne, żeby poprawiać wyniki leczenia wczesnego raka piersi, ponieważ wczesny rak piersi jest chorobą potencjalnie uleczalną, czyli możemy te chore trwale wyleczyć.
Czyli wczesny rak piersi, to ma pani profesor na myśli, kiedy raka jest mało jeszcze,
Kiedy nie ma przerzutów.
Kiedy nie ma przerzutów.
Ogólnie to my dzielimy raki piersi na wczesne zaawansowane i to jest bardzo prosty podział. Jeżeli nie ma przerzutów, jest to wczesny rak piersi, jeżeli są przerzuty odległe, jest to rak zaawansowany. Mówię o przerzutach odległych, nie o przerzutach do węzłów chłonnych. W przypadku raka zaawansowanego jest to generalnie choroba nieuleczalna. Co znaczy, że my nie jesteśmy w stanie leczyć, żeby wyleczyć i leczymy, żeby przedłużyć życie, żeby poprawić jego jakość, ale generalnie zdecydowana większość chorych umrze z powodu raka piersi i tylko to życie jesteśmy w stanie wydłużyć. We wczesnym raku piersi jesteśmy w stanie wyleczyć. Dlatego jest bardzo ważne właśnie, żeby poprawiać wyniki wczesnego raka piersi, ponieważ wtedy ta pula chorych, które rozwijają zaawansowany nowotwór, się zmniejsza. I te, które umrą z powodu tego raka piersi, się po prostu zmniejsza. I teraz myślę, że takim dużym krokiem do przodu jest wprowadzenie inhibitorów CDK4-6, czyli tak zwanych cyklibów. To są leki, które stosuje się w skojarzeniu z hormonoterapią. W tej chwili mamy refundację od kwietnia abemacyklibu i od października rybocyklibu. To są leki o podobnym mechanizmie działania. One mają rejestrację w troszeczkę innych grupach chorych. Grupa chorych objętych refundacją rybocyklibu jest zdecydowanie szersza niż w przypadku abemaciklibu, gdzie tylko dotyczyło to pacjentek wysokiego ryzyka. Teraz mamy chore pośredniego i wysokiego ryzyka. Ja tutaj nie chcę wnikać w detale, kogo to dotyczy. Tym niemniej, według moich szacunków, to dotyczy mniej więcej w tej chwili refundacja około połowy chorych na wczesnego luminalnego raka piersi. Także populacja jest ogromna. Leki są dodatkowo, to są leki doustne.
I to są leki, pani profesor, doustne, ale pierwszego rzutu? Czy od tego się zaczyna po prostu?
To znaczy, ja się dodaję do hormonoterapii po zakończeniu pozostałych metod leczenia. To znaczy, jeżeli jest wymagana, a najczęściej w tych przypadkach jest wymagana chemioterapia, to oczywiście najpierw chemioterapia, czy przed, czy pooperacyjnie, zabieg operacyjny, radioterapia, jeżeli jest konieczna. I te leki są jak gdyby dokładane do hormonoterapii. Ich mechanizm działania polega na tym, że jak gdyby zmniejszają ryzyko powstania oporności na hormonoterapię. I one są podawane w przypadku abemacyklibu przez 2 lata, w przypadku rybocyklibu przez 3 lata. Właśnie w skojarzeniu z hormonoterapią. Leki doustne, stosunkowo dobrze tolerowane, pozwalające na prowadzenie normalnego życia.
Profesor doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest moim i Państwa gościem. Rozmowę będziemy kontynuować po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynatorka Centrum Chorób Piersi w UCK.
Dzień dobry.
Dzień dobry, pani profesor. W jakim kierunku rozwijają się w tej chwili badania nad nowymi lekami na raka piersi? Czy możliwe jest na przykład, że za jakiś czas w ogóle nie będzie chemioterapii, tylko podawane będą leki, które będą miały obniżone te skutki uboczne, których tak bardzo kobiety się boją?
Generalnie chemioterapii podajemy coraz mniej. Jeżeli popatrzy się na przestrzeni lat, to coraz częściej tą chemioterapię zastępujemy innymi metodami leczenia. I tutaj trudno jest to uogólniać. Przede wszystkim w przypadku raka piersi to nie jest jeden nowotwór, tylko to jest kilka nowotworów. I tutaj mamy podtypy, które dzięki ekspresji punktów uchwytu dają opcje innych metod leczenia, takie jak receptor estrogenowy w przypadku raków hormonozależnych, co wskazuje, że te raki są wrażliwe na manewry hormonalne, takie jak nadekspresja HER2 w przypadku raków tak zwanych HER2 dodatyn, gdzie możemy stosować leczenie anty-HER2 i tutaj w tych dwóch dużych podgrupach raka piersi rzeczywiście chemioterapii stosuje się mniej. Czasami ona jest zastępowana taką nowocześniejszą formą chemioterapii połączonej z przeciwciałami monoklonalnymi, które pozwala na dostarczanie tych leków bezpośrednio do komórek nowotworowych. Jest jeszcze rak potrójnie ujemny, który niestety nie ma takich wyraźnych punktów uchwytu, gdzie odnotowaliśmy sukces immunoterapii, ale ta immunoterapia jest stosowana w skojarzeniu z chemioterapią i na razie tutaj myślę, że perspektywy rezygnacji z chemioterapii są najmniejsze i myślę, że jeszcze odległe w czasie.
Przepraszam, wejdę w słowo, czy w tych wszystkich nowotworach, tych podtypach, które pani profesor wymieniła, rokowania dla pacjentek są podobne, czy któryś rak jest bardziej agresywny, trudniejszy w leczeniu, nie ma może leków właśnie odpowiednich, są duże nadzieje na znalezienie czegoś?
Myślę, że takim cały czas czarną owcą wśród raków piersi jest rak potrójnie ujemny, gdzie oczywiście jest postęp związany z wprowadzeniem immunoterapii, związany z wprowadzeniem koniugatów, czyli tych leków, które są takim inteligentnym sposobem dostarczania chemioterapii do komórek, ale dalej to jest podgrupa, która ma najgorsze wyniki leczenia. One się oczywiście poprawiają w czasie, ale ta poprawa niestety nie jest poprawą, która nas satysfakcjonuje. Ja myślę, że największy postęp dotyczy raków HER2 dodatni. Historycznie raki HER2 dodatni rokowały równie źle jak raki potrójnie ujemne.
To aż są do czasy, przełomu, kiedy?
Aż do przełomu, kiedy pojawił się pierwszy lek, czyli trastuzumab. To jest rok, rejestracja to jest rok 1998, rejestracja, po raz pierwsze wyniki badań w Stanach. Czyli no, w tej chwili to jest już prawie 30 lat. I teraz te nowotwory herdodatnie rokują tak naprawdę najlepiej. One, szczególnie raki, które mają ekspresję receptora estrogenowego i nadekspresję HER2, czyli dwa punkty uchwytu, takie te duże, główne punkty uchwytu, tak naprawdę mają najlepsze rokowanie spośród wszystkich podgrup raka piersi.
Dlatego,
chociaż,
że są leki, tak?
Dlatego, że są leki, skuteczne. Chociaż wymagają stosunkowo agresywnego leczenia. Leczenie jest jak gdyby łatwiejsze dla chorych w przypadku raków luminalnych HER2 ujemnych, czyli z ekspresją receptora estrogenowego, ale bez HER2. Tam mniej chemioterapii jest stosowane, ale raki HER2 dodatni wymagają chemioterapii, ale wyniki odległe tak naprawdę są nawet nieco lepsze. Także tu jest ogromny postęp.
Czyli na razie w ogóle nie ma czegoś takiego w głowie onkologa, nie damy, może nie będzie chemioterapii?
Może jest. W tej chwili toczą się badania, które oceniają odpowiedź. Wydaje się, że część raków HER2 dodatnich jest bardzo wrażliwa na leczenie anty-HER2, i są badania, które pokazują, że w pewnej podgrupie podanie samych przeciwciał i ocena na przykład przy pomocy badania PET, oczywiście to wszystko jest w ramach badań klinicznych, to nie jest coś, co my jesteśmy w stanie robić, ale ocena odpowiedzi w badaniu PET, jeżeli jest bardzo dobra odpowiedź, kontynuacja tylko przeciwciał i następnie w zabiegu operacyjnym nowotworu nie ma, to okazuje się, że te pacjentki mają bardzo dobre rokowanie, chociaż nie dostały ani kropli chemioterapii. To jest stosunkowo wąska podgrupa, ale takie podgrupy zaczynamy identyfikować. Tak naprawdę takim świętym graalem onkologii jest poszukiwanie czynników predykcyjnych, czyli czynników, które pozwolą przewidzieć odpowiedź na poszczególne metody leczenia, mówiąc innym językiem, dobrać odpowiednią metodę leczenia dla każdego poszczególnego przypadku nowotworu. Wiemy coraz więcej, ale dalej w większości nowotworów te nasze możliwości identyfikacji no są niestety dość przybliżone, ale w tym kierunku to wszystko zmierza, żeby za pomocą różnego rodzaju zaawansowanych technik molekularnych identyfikować ten profil nowotworu i dobierać indywidualnie leczenie, które będzie dokładnie trafiało w ten defekt, który w danym nowotworze występuje, w jego słaby punkt, jego piętę achillesową, kosztem często bardzo niewielkiej toksyczności leczenia.
Chciałam panią zapytać o tak zwane testy wielogenowe, żeby też zrobić takie porównanie, bo być może pacjenci mylą się, myśląc, zrobi badania genetyczne.
Tak.
To będę wiedział, jak lekarz będzie wiedział, jak mnie leczyć, bo będzie wiedział, jakie te moje geny tam są i co tam jest zmutowane, ale to jest chyba trochę nieporozumienie, bo nowotwory też mają swoją genetykę.
Tak.
I to wy tą genetykę, tej genetyki szukacie, prawda?
Tak, to znaczy szukamy i jednej, i drugiej. Ogólnie rzecz biorąc, mutacje, a w zasadzie w tej chwili to się nazywa warianty patogenne, ale używajmy słowa mutacje, które jest lepiej zrozumiałe. Mutacje dotyczą zapisu DNA. I to DNA może dotyczyć DNA naszych wszystkich komórek i to są mutacje germinalne, czyli coś, z czym się rodzimy, co zostało przeniesione albo z komórki jajowej, albo z plemnika od naszych rodziców.
To jest na przykład ten gen BRCA1.
Na przykład gen BRCA1 lub BRCA2. Drugie, nowotwór ogólnie to jest choroba genów. Dochodzi do zaburzeń genetycznych w obrębie tego guza, które powodują, że on się wymyka spod kontroli. I to badanie tych genów w obrębie nowotworu również jest bardzo ważne. Stosunkowo mało w raku piersi jak dotąd, w innych nowotworach bardziej, ale to również jest bardzo ważne. I to są tak zwane mutacje somatyczne. I tego nie należy mylić. Tak naprawdę badanie mutacji somatycznych jest formą badania guza nowotworowego. Mutacje germinalne to jest badanie nas całych, tego, co możemy przekazać potomstwu, tego, co odziedziczyliśmy po rodzicach.
Czyli są zupełnie różne badania.
Zupełnie różne badania, mimo że technologicznie mogą być bardzo podobne.
Czyli te testy wielogenowe, które pacjenci czasami
one najczęściej, one znaczy są... można badać wiele genów w odniesieniu do mutacji germinalnych. Można badać wiele genów w odniesieniu do guza nowotworowego i można badać same geny, czyli zapis DNA. Ale możemy badać też ekspresję genów i to też są testy wielogenowe, określone jako wielogenowe, gdzie nie badamy, które geny są zmutowane, tylko które w danym guzie, które geny jak gdyby pracują, a które nie pracują, które są włączone, które są wyłączone. I tutaj mamy takie testy, które stosujemy w raku piersi, niestety w Polsce dalej nierefundowane, ale testy typu Oncotype, typu MammaPrint, jest jeszcze EndoPredict, jest jeszcze Prosigna, mniej dostępne w Polsce. To są testy, które badają ekspresję kilkudziesięciu genów i na tej podstawie dostarczają informacji rokowniczych o tym nowotworze, czyli nie o jego mechanizmie powstawania i słabych punktach, ale bardziej o rokowaniu, na ile ten nowotwór jest agresywny i zastosowanie tych testów przede wszystkim sprowadza się do decyzji, czy konieczne jest zastosowanie chemioterapii, czy nie. One również mają, przynajmniej niektóre z nich, znaczenie predykcyjne, ponieważ są w stanie przewidzieć wrażliwość na chemioterapię. Czyli wiemy, że jeżeli jest niski wynik tego testu genowego, to nawet jeżeli nowotwór jest zaawansowany, to jego szansa odpowiedzi na chemioterapię jest mała.
To można powiedzieć, że to jest taki, jak trochę porównać do antybiogramu, jak się robi, bada bakterie i wrażliwość na antybiotyki.
W pewnym sensie można to tak określić. I tutaj te testy wielogenowe w wielu krajach są wykonywane rutynowo, najwcześniej w Stanach, ale w tej chwili w części krajów Europy również są wykonywane rutynowo.
Jest szansa, że w Polsce również?
Jest, proces refundacyjny jest w toku. Także mam nadzieję, że tak. I to jest istotne, ponieważ test kosztuje powiedzmy powyżej 10 tysięcy złotych prawdopodobnie. Ale on, jeżeli spowoduje, że części pacjentek będzie można nie podać chemioterapii, sama chemioterapia nie jest taka bardzo kosztowna, ale koszty pośrednie, ich nieobecności w pracy, ich korzystania ze świadczeń rentowych, to wszystko przekłada się również na duże oszczędności. I myślę, że naprawdę warto. W Polsce są w tej chwili refundowane bardzo drogie leki. I myślę, że trochę to jest taki proces bez zastanowienia się, ponieważ bardzo dużo pieniędzy wydaje się na nowe leki, a zupełnie niedoinwestowane są badania dodatkowe.
Które mogłyby wykluczyć ich podawanie na przykład.
Tak, i tutaj takim przykładem, który dalej uważam, że jest strasznie skomplikowany, zupełnie niepotrzebny, to jest badanie w kierunku mutacji germinalnych BRCA1, BRCA2. Ponieważ to są mutacje, które są obecne w każdej naszej komórce, to najprostszą metodą to jest badanie krwi lub badanie wymazu z błony śluzowej, gdzie będą komórki błony śluzowej. I tak to jest robione komercyjnie. Niestety proces refundacyjny nie pozwala na proste zlecenie badania krwi. Jest szereg pokrętnych sposobów, gdzie mówimy o badaniu, które kosztuje trochę ponad 2000 zł. Kiedy refundujemy leki, które za jeden cykl leczenia kosztują kilkanaście tysięcy złotych. I polskie państwo stać na to i bardzo dobrze, ale jednocześnie państwo polskie oszczędza na czymś, co naprawdę nie kosztuje dużo, co prawdopodobnie sumarycznie generuje więcej kosztów przez te pokrętne sposoby refundacyjne, które wymagają wielu wizyt, zaangażowania wielu osób dla jakichś pozornych oszczędności kilkuset złotych. I taki apel, jeżeli ktokolwiek mnie słucha, żeby również pomyśleć o refundacji tych badań, które i w takiej prostej, nieskomplikowanej refundacji tych badań, które są istotne dla wyboru metody leczenia, a mutacje wysokiego ryzyka takie znaczenie mają.
Chciałam na koniec jeszcze panią zapytać o aktywność zawodową pacjentek, wykluczenie jakieś z pracy, wykluczenie z życia. Czy dzisiaj te nowoczesne wszystkie leki, o których my rozmawiamy teraz, one działają właśnie w taki sposób, że tą aktywność można prowadzić? Czy taka pacjentka, bo mamy taki obraz, że jak ktoś jest leczony z powodu raka piersi, to tam nie ma włosów, prawda? Jest ogólnie, no musi być na zwolnieniu lekarskim, choruje. Jak to dzisiaj wygląda rzeczywiście? Czy są takie pacjentki, po których, nie wiem, nie widać, że są w ogóle leczone? Może tak to wyglądać?
Zdecydowanie tak. My staramy się bardzo promować życie normalnie. Życie normalnie to jest wstanie rano i pójście do pracy. I pójście na rentę nie jest szczęściem, tylko jest generalnie nieszczęściem w życiu, ponieważ wyłącza z kategorii ludzi zdrowych, przenosi do kategorii ludzi chorych. I wiele osób sobie tego nie uświadamia. Również orzeczników, również lekarzy innych specjalności, którzy uważają, że zrobią tym pacjentkom dobrze, jeżeli załatwią im świadczenie
rentowe. Ale często jest takie oczekiwanie też od kobiet. Jestem chora, proszę mi dać tu, prawda, zwolnienie, wysłuchaj
znaczy,
na rentę.
Oczywiście w okresie, kiedy pacjentki czują się gorzej, zwolnienia jak najbardziej są zasadne, ale dla ich zdrowia psychicznego, dla ich funkcjonowania społecznego, myślę, że ta normalność życia, czyli chodzenie do pracy, czyli uczestniczenie aktywnie w życiu rodzinnym, społecznym, zawodowym jest bardzo ważne i wtedy tak naprawdę one nie są wykluczone ze społeczeństwa. W momencie, jak zaczynają korzystać z tych opcji typu zwolnienia, typu renty, to one tak naprawdę zaczynają być wykluczone z tego takiego mainstreamowego społeczeństwa i myślę, że to też sobie warto uświadomić. Duża część naszych chorych jest aktywna zawodowo. Na pewno leczenie typu hormonoterapia w ogóle nie wyklucza aktywności zawodowej. Oczywiście część chorych ma uciążliwe objawy uboczne hormonoterapii. W tej chwili mam nadzieję, istnieje duża szansa, że od nowego roku będzie zarejestrowany nowy lek, który jest bezpieczny u chorych na raka piersi i który w dużym stopniu rozwiąże problem tzw. uderzeń gorąca. Na razie jeszcze na pewno będzie nierefundowany, ale no, miejmy nadzieję, że to będzie następny krok. Także może jeden z tych takich uciążliwych objawów, które kobietom utrudniają życie, czyli objawy naczyniorruchowe, uderzenia gorąca, poty, zostanie przynajmniej zmniejszonej skali. Jeżeli chodzi o pacjentki w czasie chemioterapii, część z nich pracuje. Ta chemioterapia, którą w tej chwili podajemy, to nie jest taka chemioterapia jak kiedyś. To nie jest taka chemioterapia, że ktoś potem leży w łóżku i spędza, że tak powiem, czas pomiędzy łóżkiem a toaletą z powodu wymiotów. Mamy bardzo dobre leki wspomagające, które minimalizują ryzyko powikłań po tej chemioterapii. Stosujemy leki, które dają stosunkowo niewiele powikłań. Także nasze chore przychodzą na chemioterapię w poniedziałek, a od wtorku idą do pracy. Oczywiście nie każda praca, nie do każdej pracy można iść, tak. Nie każda praca może być wykonywana, ale gro zajęć jak najbardziej może być wykonywanych i to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o utratę włosów, u części chorych stosujemy czepki chłodzące, które zmniejszają ryzyko. One nie zapobiegają stuprocentowo, ale zmniejszają ryzyko utraty włosów. Ponadto w tej chwili są naprawdę bardzo ładne peruki. Ja tutaj nie chcę reklamować tego, ale naprawdę jak pomyślę o tym, jak chore przychodziły lata temu z takimi sfilcowanymi perukami, gdzie na odległości 10 metrów było widać, uwaga, jestem w peruce. W tej chwili przychodzą takie, że ja się długo przyglądam i się pytam, przepraszam, czy to są pani własne włosy? I do końca nie wiem, mimo że ja dłużej niż bym chciała się przyznać, zajmuję się tą działalnością i naprawdę mam duże doświadczenie w odróżnianiu peruk od włosów własnych. Nie zawsze mi się to udaje.
Pani profesor, a jak blisko jesteśmy celu, żeby leczenie raka, czy może jużśmy ten cel osiągnęli, było zgodne z takimi światowymi standardami? Mam na myśli też takie te mniejsze ośrodki, dostępność i tak dalej. Co właściwie systemowo można by było jeszcze zrobić? Systemowo, czyli gdzieś tam z pułapu rządowego, decydentów, nie zaparcia się, prawda, organizatorów leczenia w danym ośrodku, że my będziemy to robili tak, żeby dla pacjentów było okej. Tylko żeby to było po prostu normalne i żeby tak wszędzie się działo, w każdym jednym ośrodku. Co trzeba jeszcze zmienić, w jakim kierunku pójść, powinny pójść te zmiany albo jakieś nowe działania, które są do wdrożenia?
Ja myślę, że problemów jest dużo. W tej chwili myślę, że system organizacji sieci onkologicznej, który powoduje, że ośrodki o niższym stopniu referencyjności muszą jak gdyby konsultować z ośrodkami o wyższym stopniu referencyjności, to jest krok w dobrym kierunku, ponieważ no, to leczenie w tych mniejszych ośrodkach przestaje się odbywać bez nadzoru. Ale myślę, że w Polsce tak naprawdę dużym problemem to leczenie, nie da się tego bardzo zdecentralizować ze względu na ograniczoną liczbę onkologów, ze względu na wysoki poziom specjalizacji poszczególnych nowotworów. Wskazane jest leczenie w ośrodkach wielospecjalistycznych, które no, z definicji będą w dużych miastach. W Polsce dużym problemem jest wykluczenie komunikacyjne. Ludzie mają duży problem z docieraniem na to leczenie. My mamy chorych no, przede wszystkim z województwa pomorskiego, oczywiście trochę do nas dojeżdża z dalszych odległości, ale nawet z województwa pomorskiego, jeżeli ktoś ma 100 km i no, PKS tak zwany nie przyjeżdża, jeździ, nie albo... jeździ albo jedyny przyjeżdża koło 12 do Gdańska, to my nie jesteśmy w stanie już podać leczenia. I tutaj tak naprawdę to są takie pozamedyczne aspekty, ale organizacja na przykład transportu dla tych chorych, czy organizacja jakichś hoteli, gdzie oni mogliby przyjeżdżać dzień wcześniej i rano na to leczenie móc się zgłaszać, no to są rzeczy, które, jak mówię, nie są w gestii lekarzy, ale tak naprawdę dla wielu osób są problemem. Poziom może nie ubóstwa, ale no niezamożności w polskim społeczeństwie, szczególnie poza dużymi miastami, jednak dalej jest istotny i tych ludzi często po prostu nie stać na to przyjeżdżanie, na wynajmowanie sąsiada z samochodem i płacenie mu kilkuset złotych za taką usługę, a innej opcji transportu po prostu nie ma, także myślę, że tutaj jest dużo do zrobienia.
Najważniejsza sprawa, nie dopuścić do zachorowania, poziomu, wzrostu poziomu zaawansowania tej choroby, bo wtedy tych problemów tak. Wszystkich w leczeniu jest dużo
tak,
mniej.
Tak, leczenie jest również droższe i to również dla chorego, który musi właśnie dojechać, który musi zapewnić sobie.
Zachęcamy do wykonywania mammografii, zwłaszcza teraz w październiku. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję.
Profesor doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynatorka Centrum Chorób Piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, ekspertka Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w zakresie leczenia raka piersi, była moimi państwa gościem. Audycję zrealizował Jacek Puchalski i prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.